Jesteśmy więc dalej na brzegu Jordanu. Jan Chrzciciel chrzci tłumy, widzi Jezusa i niektórzy spośród tych, którzy słuchali Jana, usłyszawszy od niego, że to jest Mesjasz, przypatrują się Jezusowi, zaczynają z nim rozmowę i w ten sposób zaczyna się tworzyć pierwsze grono uczniów. Takie zastanawiające jest to pytanie, dlaczego Jan Ewangelista mówi, że gdy dwoje uczniów, nie wiemy kto to jest, dwaj uczniowie usłyszeli, że Jan mówił, że to jest Mesjasz i poszli za Jezusem, tych dwóch uczniów poszło, zaczęło rozmawiać z Jezusem, a Jan zauważa, było to około godziny 10. Czy to ma jakieś znaczenie? Otóż większość egzegetów odpowiada, że najprawdopodobniej jednym z tych dwóch był sam Jan Ewangelista. I dlatego to jest taki motyw autobiograficzny. Jan dokładnie pamięta swoje pierwsze spotkanie z Jezusem, pierwsze pytanie, które usłyszał od Jezusa, czego szukacie. I to była pierwsza chwila spotkania z Jezusem, dlatego zapamiętał nawet godzinę. Poprosimy o kolejny slajd, Andrzeja. I popatrzmy, co się dzieje dalej. Rozpoczyna się ta rozmowa. Właśnie. I czytamy w chwilkę później, że jednym z dwóch, którzy to usłyszeli, był Andrzej, brat Szymona Piotra, a drugim był właśnie przypuszczalnie Jan. Otóż słuchajcie, właśnie mamy Andrzeja przy komputerze i Andrzeja apostoła późniejszego. Ciekawostką jest to, że gdy czytamy wszystkie Ewangelie i natrafiamy na postać Andrzeja apostoła, to nie ma on jakiejś szczególnej roli, którą gdzieś można by wyczytać w jakichś specjalnych epizodach, jak na przykład Piotr, Jakub i Jan. Wiadomo, że są wybrani przez Jezusa w trzech ważnych momentach jego życia. Wskrzeszenie córki Jaira, później Góra Tabor, przemienienie i później Ogród Oliwny. Mamy niektórych apostołów ukazanych w różnych momentach, kiedy Jezus z nimi rozmawia. Natomiast gdy spotykamy postać Andrzeja, to mamy tylko trzy wzmianki o nim, tak poza katalogami tak zwanymi apostołów, gdzie jest wszystkie 12 imion. I za każdym razem, popatrzmy co robi Andrzej, przyprowadza ludzi do Jezusa. Pierwsza wzmianka to jest ta właśnie teraz, którą rozważamy. Druga, jeden z jego uczniów, Andrzej, brat Szymona Piotra, rzekł do niego, czyli do Jezusa, chodzi o moment rozmnożenia chleba. Jest tu jeden chłopiec, który ma chleby. No i właśnie to on przyprowadził tego chłopca do Jezusa. I wreszcie mamy także taki moment w Ewangelii Jana, gdy jesteśmy w czasie świąt w Jerozolimie, na które przybyli także Grecy, przypuszczalnie chodzi o Żydów, ale mówiących po grecku. Oni chcieli zobaczyć Jezusa, no więc Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi o tych Grekach. Znowu tych Greków przyprowadza do Jezusa, więc to jest tak z punktu widzenia, powiedzmy, takiej egzegezy bardzo egzystencjalnej, bardzo ciekawa postać. Przyprowadzać innych do Jezusa. Na tym można powiedzieć, kończy się rola Andrzeja. Nie mamy żadnych słów, które by wypowiedział takich bardzo znaczących, ale właśnie przyprowadzanie do Jezusa, czyli czynienie uczniów. Gdy Jezus odchodził z tego świata, mówił: idźcie i czyńcie uczniami. A czynić uczniami Jezusa, to znaczy przyprowadzić kogoś do Jezusa i pozwolić, żeby dalej Jezus był jego nauczycielem. Poprosimy o kolejny slajd i popatrzmy. Mamy tutaj już ten moment ostatni naszego fragmentu, kiedy to właśnie Andrzej, brat Szymona Piotra, przyprowadza go do Jezusa. Ten spotkał najpierw swojego brata i rzekł: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. W Ewangelii Jana ta zmiana imienia Szymona na Piotr, czyli na Kefas, Kefa to jest po hebrajsku skała, natomiast wiemy, że po grecku to jest Petra, to jest skała, stąd Petros. Następuje już przy pierwszym spotkaniu Jezusa z Szymonem, który właśnie staje się Piotrem. Wiemy, że inaczej przedstawiają to pozostałe trzy Ewangelie zwane synoptycznymi, ale jak kochani zauważyliście, traktujemy nasze spotkania i te wyjaśnienia poszczególnych fragmentów tak bardzo szeroko, bo chciałbym, żeby było to nie tylko odniesienie się bezpośrednio do tekstu, który omawiamy, ale właśnie takie bardzo szerokie, perspektywiczne spojrzenie, czyli sięgamy do różnych innych dziedzin teologii. I tu mamy taki pierwszy moment, kiedy można powiedzieć, Jezus zapowiada szczególny prymat Piotra, prymat pośród innych apostołów, nazywa go skałą. Po pierwsze, musimy zdać sobie sprawę, że znamy kilka takich momentów w Biblii, kiedy Bóg zmienia komuś imię, dlatego że imię w mentalności hebrajskiej w pewien sposób wyznacza misję danemu człowiekowi. Jeżeli był Abram, Bóg przemienił jego imię na Abraham, no to znamy etymologię tego nowego imienia. Abba to jest ojciec, stąd Abba, prawda? Ojciec. Później to Am na końcu to jest naród albo lud. Am Haaretz na przykład to są ludy ziemi. A Rach to jest wiele, mnóstwo. Czyli Abraham, ojciec wielu narodów. Jest to zmiana trwała. Bóg powołuje pierwszego człowieka, który da początek narodowi wybranemu. Prawda? Mamy także, prawda, Abraham, Izaak i Jakub. Bóg Jakubowi też zmienił imię na Izrael i od niego bierze później początek cały naród wybrany. Mamy także moment, powiedzmy, właśnie Piotra. Przy tej okazji warto wspomnieć, to nie dotyczy bezpośrednio naszego tekstu, że nie ma takiego momentu, kiedy to Szaweł staje się Pawłem. Zazwyczaj jesteśmy tak przekonani i tak niestety możemy poczytać i w mądrych książkach do katechezy i w różnych artykułach teologicznych. Nie ma zmiany imienia z Szawła na Paweł. Utarło się trochę fałszywie przekonanie, że był sobie Szaweł, spotkał Chrystusa pod bramami Damaszku i stał się Pawłem, ale to nie tak, bo imię Paweł oznacza mały, więc to by oznaczało, że nowa misja, którą Pan Bóg wyznacza, to jest bardzo mała, a jest dokładnie odwrotnie, bo to on zaniósł chrześcijaństwo do Europy i do pogan. Po drugie, krótko mówiąc, Paweł, kiedy mieszkał w Tarsie jako dziecko, to tam mówiono po grecku, więc mama wołała do niego Paulos, czyli Paweł, a później przyjechał do Jerozolimy, pewnie w wieku 13 lat, może nawet wcześniej, i tam uczył się w szkole Gamaliela i tam mówiono po aramejsku, a jego aramejskie imię, odpowiednik Paulos greckiego w języku aramejskim, to jest Saul albo Szaul, czyli jest Szaweł. Prawda? Tak jak mamy Andrzeja, trzymajmy się Andrzeja, i mamy Andrew albo Andrea, to jest, prawda, w różnych językach odpowiedniki. No więc, gdy jesteśmy na terenach palestyńskich, to święty Łukasz mówi wyraźnie o Szawle. A później, kiedy ów Szaweł spotkał Chrystusa i rozpoczyna swoje podróże misyjne po całym basenie Morza Śródziemnego, to znowu mówi po grecku i jest Pawłem. I później, gdy przybywa do Rzymu, mówi po łacinie, więc jest Paulusem. Nie ma więc zmiany imienia w przypadku tego, którego nazywamy apostołem narodów. Natomiast w przypadku Piotra tak. I popatrzmy, że jest taka ciekawostka, że zmiana Szymona na Piotr jest stałą zmianą. Jezus na przykład innym uczniom też nadaje przydomki, Boanerges, synowie gromu, prawda, albo Szymon zwany gorliwym, albo Didymos, czyli brat bliźniak, ale to pojawiają się te fragmenty tylko raz, te imiona, i później znikają. Później powracamy do pierwotnego imienia. Natomiast w Ewangeliach, kiedy Szymon staje się Piotrem, to już konsekwentnie do końca Ewangelii jest nazywany Piotrem, co znowu pokazuje zupełnie wyjątkową pozycję Piotra. Zmiana jego imienia jest stała. To on będzie nazywał się Kefas, skała. Jest jeden wyjątek właśnie w Ewangelii Jana, ale jak zobaczymy za chwilę, ten wyjątek potwierdza regułę. No i popatrzmy, zapowiedź prymatu synoptyków, czyli w pozostałych trzech Ewangeliach, tutaj mam akurat cytat z Mateusza, ty jesteś Piotr, czyli skała, na tej skale zbuduję mój kościół, a bramy piekielne go nie przemogą. W Ewangeliach synoptycznych ta zmiana imienia dokonuje się w bardzo specyficznych warunkach, mianowicie w Cezarei Filipowej. To jest północna część dzisiejszego Izraela, dawnej Palestyny. Jesteśmy już przy górze Hermon, czyli na samej północy Izraela i tym samym zachęcamy, żeby od dzisiaj zacząć odkładać po 200 zł miesięcznie. To za jakiś czas wszyscy razem pojedziemy i pokażemy właśnie Cezareję Filipową w pielgrzymce. Wyjaśnimy wszystko i popatrzcie, kochani, tutaj mamy zdjęcie stamtąd, rekonstrukcję, jak wyglądała Cezarea Filipowa, która w Starym Testamencie nosi imię Dan, bo tam mieszkali Danici, czyli Izraelici z pokolenia Dana, wyglądała jeszcze przed czasami Jezusa. Otóż ta skała, którą widzimy z tyłu, to jest góra Hermon. Natomiast Izraelici niestety oddawali się przez pewien czas grzechom bałwochwalstwa, czyli oddawali cześć obcym bogom, bo wierzyli, że tutaj mieszkali Kananejczycy. Kananejczycy mieli swoich bogów i jak my tu do nich przychodzimy, to ci ich bogowie będą się na nas mścić, że zajmujemy ich ziemię. Więc, żeby się nie narazić tym obcym bogom, potajemnie składali ofiary pogańskim bogom. A w psalmie 96 czytamy, że wszyscy bogowie pogan to ułuda, tak jest w tekście hebrajskim. Żydzi przetłumaczyli ten tekst hebrajski w III wieku przed Chrystusem na język grecki i w języku greckim już czytamy, wszyscy bogowie pogan to demony. Tak więc bóstwa pogańskie zostały utożsamione z demonami. I teraz, gdy Jezus tam przyszedł z apostołami, to tych świątyń, które tutaj widzimy, które są rekonstrukcją, już nie było, bo prorocy walczyli z bałwochwalstwem i doprowadzili do rozwalenia tych pogańskich świątyń. One były zburzone, te posągi tam leżały i tak leżą do dzisiaj. Zobaczymy, tak jak pojedziemy, rozwalone kolumny. Tam archeologowie prowadzą swoje wykopaliska, więc wyobraźmy sobie teraz tak bardzo plastycznie tę scenę. Jezus bierze apostołów, wyprowadza ich na ładnych kilkadziesiąt kilometrów na północ, musieli podejść od Jeziora Galilejskiego, gdzie mieszkali. Po co? Żeby to w takich okolicznościach Jezus powiedział do Piotra: Piotrek, widzisz tę skałę? Widzisz? Góra Hermon. Tam dzisiaj na nartach jeżdżą Izraelici, bo jest ona już na tyle wysoka, że tam jest ciągle śnieg. Ty jesteś tą skałą, a widzisz te rozwalone posągi bóstw pogańskich, bramy piekieł nie przemogą kościoła, który zbuduje na tej skale. To musiało bardzo mocno działać na wyobraźnię. Tym bardziej, że ta środkowa świątynia, którą tu widzimy, ona prowadziła do groty i wyobraźmy sobie, że Żydzi nazywali wejście do tej groty bramą piekieł. Także bardzo dokładnie Jezus przygotował tę zapowiedź prymatu. Skoro tak, to poprosimy o kolejny slajd i troszkę się właśnie zatrzymamy nad tym pytaniem, dlaczego jako katolicy tak głęboko wierzymy w to, że Jezus uczynił Piotra pierwszym duchowym przywódcą Kościoła z władzą sukcesji. Prawda, coś, czego nie uznają kościoły protestanckie. My jednak będziemy chcieli pokazać, że to wszystko jest absolutnie biblijne i wypływa z samej woli Chrystusa. Mówi Jezus do Piotra, ty jesteś skała. Otóż jaką skałę Jezus ma na myśli? Pokazywał tamtą górę Hermon, natomiast dla Żydów najważniejsza skała to była skała, na której została zbudowana świątynia jerozolimska. Dlaczego? Po pierwsze, w miejscu najświętszym świątyni jerozolimskiej, tam gdzie wcześniej stała Arka Przymierza z tablicami Dekalogu, Arka Przymierza, czyli sama obecność Boga, Żydzi wierzyli, że Bóg mieszka w Arce Przymierza, stała na skale. I Izraelici wierzyli, nie mamy tego w Biblii, ale w żydowskiej tradycji, w Miszli i w Talmudzie, że jest to skała, po pierwsze, od której Bóg rozpoczął dzieło stworzenia świata. To od tego kamienia Pan Bóg zaczął stwarzać świat. I dlatego też później, kiedy Bóg tworzy naród wybrany i powołuje pierwszego Izraelita, Żyda czy Hebrajczyka, jakkolwiek go nazwiemy, chodzi o Abrahama, to Abraham miał składać Izaaka w ofierze właśnie na tej skale. To na tej skale miała być dokonana tak zwana akeda, czyli związanie Izaaka, i to miała być pierwsza ofiara. Wiemy, że Bóg zainterweniował, Izaak ocalił swoje życie, ale właśnie dlatego, że na tym kamieniu, od którego Bóg zaczął stwarzać świat, i na tym kamieniu, na którym Abraham miał składać swojego syna w ofierze, właśnie dlatego w X wieku przed Chrystusem powstaje tam świątynia jerozolimska. Ta góra, tak naprawdę niewielkie wzniesienie w Jerozolimie, nazywało się górą Moria, bo na górze Moria Abraham składał Izaaka w ofierze, a później została ona przemianowana na Synaj. Prawda? Czyli góra Synaj, to tam stoi Moria i Synaj, to można powiedzieć jedno i to samo wzgórze. Tam stanęła świątynia jerozolimska. I teraz ten kamień najważniejszy, kamień węgielny, po hebrajsku Eben Shetiyahu, albo kamień założycielski, to jest właśnie ten kamień, na którym stanęła Arka Przymierza. I dlatego popatrzcie, że niektórzy mówią, nie mamy w Biblii momentu, żebyśmy widzieli jakiś, że Jezus czyni apostołów kapłanami. Jeżeli Jezus mówi do Piotra, ty jesteś skała, i ma na myśli skałę w świątyni jerozolimskiej, w miejscu najświętszym, gdzie tylko raz w roku mógł wchodzić arcykapłan, i Jezus mówi, to ty jesteś tą skałą i na niej zbuduj swój kościół, to nie ma najmniejszych wątpliwości, że jesteśmy w kontekście kapłańskim, a nawet arcykapłańskim, prawda? Piotr, mamy tutaj pośrednio zapowiedź, że będzie najwyższym kapłanem, najważniejszym kapłanem w tym kościele, który Jezus tworzy i który będzie budowany na nim. Poprosimy o kolejny slajd. Właśnie w tym samym momencie, właśnie tam pod Cezareą Filipową, Jezus nie tylko mówi, ty jesteś Piotr, czyli skała, na tej skale zbuduje mój kościół, bramy piekieł go nie przemogą, ale czytamy dalej, tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Zapowiedź prymatu, i mamy znowu dwa bardzo ważne motywy. Oprócz wspomnianego motywu skały, mamy władzę kluczy i władzę związywania i rozwiązywania. Mówi to Jezus do Piotra. I tutaj bardzo wyraźnie Jezus, przekazując tę władzę kluczy, nawiązuje do takiego fragmentu, który znajdujemy w księdze proroka Izajasza. Mianowicie, organizacja królestwa, starożytnego królestwa Izraela, była taka, że był król, natomiast król miał swojego najważniejszego przedstawiciela, który trzymał klucze do skarbca królewskiego. I on zarządzał skarbcem królewskim. I teraz, jeżeli ten urzędnik dochodził już do momentu, powiedzmy, bardzo podeszłego wieku, to król wyznaczał następcę i następowało uroczyste przekazanie kluczy. I taki moment mamy opisany w księdze proroka Izajasza, kiedy to król mówi do właśnie tego, który trzyma klucze do skarbca. Tego dnia powołam sługę mego Eliakima, syna Hilkiasza, twoją władzę Szebno, bo do tej pory niejaki Szebna trzymał te klucze, twoją władzę oddam w jego ręce, on będzie ojcem, bardzo ciekawe, popatrzmy już tutaj w tradycji Kościoła od razu się wzięło słowo papież, z tego właśnie tekstu, bo po włosku papa to papież, papa to jest tato, prawda? Zależy od akcentu, natomiast papa to jest ojciec, czyli papież. On będzie ojcem dla mieszkańców Jeruzalem oraz dla domu Judy. Położę klucz domu Dawidowego na jego ramieniu, gdy on otworzy. Nikt nie zamknie, gdy on zamknie, nikt nie otworzy. Krótko mówiąc, tę scenę z księgi proroka Izajasza Jezus teraz przenosi do nowego królestwa, bo tu jesteśmy w kontekście królewskim. Jest król, ma zarządcę skarbca, i uroczyście następuje przekazanie kluczy od skarbca, od jednego do drugiego. I teraz wiadomo jest, że metaforycznie to interpretując, przenosimy się do Królestwa Bożego, które zakłada Jezus, to Jezus jest królem. Najpierw przekazuje klucze Piotrowi, prawda? Ale Piotr musi umrzeć po pewnym czasie. I dokładnie tak jak w starożytnym Izraelu była władza następstwa, ktoś przekazywał klucze dalej, tak samo Piotr będzie zobowiązany przekazać klucze swojemu następcy. I tu już mamy początek nauki Kościoła o sukcesji apostolskiej. Jezus nie tylko wybiera Piotra, ale to, co dokonuje w Cezarei Filipowej, przekazując mu władzę kluczy i nawiązując do tego tekstu z Izajasza, jeżeli poskładamy w całość, widzimy, że zaczyna się tworzyć właśnie tradycja o sukcesji apostolskiej. Nie jest więc tak, jak mówią niektóre kościoły protestanckie, że owszem, w życiu Jezusa Piotr odgrywał szczególną rolę i Jezus przekazał mu tę władzę, ale już nigdzie nie ma mowy, że on ma przekazywać dalej tę władzę i w ten sposób zaczyna istnieć instytucja papiestwa. Właśnie ten fragment pokazuje nam, że tak jest. I poprosimy o kolejny fragment. A ponieważ Królestwo Boże związane jest ze świątynią, bo Jezus mówi na tobie, Piotrze, na skalę zbuduję mój kościół i ten kościół zastępuje świątynię jerozolimską, a jesteśmy w Ewangelii Jana i już wiemy od października, że Ewangelia Jana przesycona jest symboliką i bardzo często jeden symbol ma przynajmniej dwa znaczenia, to ta władza kluczy dotyczy nie tylko Królestwa Bożego, czyli jesteśmy w kontekście Królestwa, ale jest to także władza religijna. I Jezus mówiąc o kluczach, mówi również o kluczach świątyni, którą ustanawia, czyli Kościoła. I teraz znowu musimy się odnieść do żydowskiej tradycji. Otóż kiedy funkcjonowała świątynia w Jerozolimie, to kapłani byli podzieleni na 24 oddziały, po hebrajsku to brzmi mishmarot, stąd mamy tutaj takie dziwne słówko, 24 mishmarot, kiedy jeden mishmar, czyli oddział, kończył pełnić swoją służbę w świątyni w składaniu ofiary, na noc zawsze bramy świątyni były zamykane, to co robiono? Przekazywano klucze kolejnemu oddziałowi. Ktoś z jednego oddziału przekazywał klucze do świątyni następnemu, aby następni mogli składać ofiarę. To jest ciąg dalszy nauki, a właściwie jej podwalin do sukcesji apostolskiej. Są biskupi, którzy wyświęcają kapłanów, po pewnym czasie, prawda, umierają, ale ci, którzy zostali ważnie wyświęceni, muszą przekazać te klucze następnym oddziałom kapłańskim, aby oni mogli składać ofiarę. Jaką ofiarę? Oczywiście ofiarę eucharystyczną, bo ofiara eucharystyczna zastąpiła wszystkie ofiary Starego Prawa. Bardzo ciekawe jest to, że klucze świątyni wisiały w takiej specjalnej sali, sali marmurowej i wisiały na skalę, na marmurowej skalę. I teraz wyobraźmy sobie, Jezus mówi do Piotra, ty jesteś Piotr, czyli skała, ma na myśli podwójny symbol, bo jesteśmy w Ewangelii Jana, nie tylko skałę, na której stoi Arka Przymierza, ale także skałę, na której wiszą klucze do głównej bramy świątyni. To Piotr jest tą skałą i on na nim spoczywa ta władza kluczy. Właśnie te klucze... Segan to jest zwierzchnik arcykapłanów. Gdy przyszedł taki moment, że na przykład trzeba było te klucze odebrać tym, którzy sprawowali ofiarę, to w ciągu dnia segan, zwierzchnik kapłanów, wieszał je na tej skale. I dalej mamy też bardzo dwie ciekawe tradycje, niezwykle interesujące, właśnie które pozwalają nam ten tekst o nadaniu zapowiedzi prymatu wyjaśnić. Pierwsze to u Józefa Flawiusza, czyli żydowskiego historyka, który urodził się w 37 roku po Chrystusie, czyli zaledwie kilka lat po śmierci Chrystusa, opowiada w swoim dziele starożytności żydowskiej, czyli Antiquitates Judaicae, bardzo ciekawą scenę. Opowiada o tym, że pewnej nocy, to było już za jego życia, ale już, czyli po śmierci Chrystusa, a przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej w 70 roku, pewnej nocy, nie wiadomo dlaczego, główne wrota, główna brama świątyni jerozolimskiej nagle otworzyła się na oścież. I szukano segana, czyli przedstawi tego, który trzymał władzę kluczy, aby tę bramę zamknąć. Nikt nie potrafił jej zamknąć przez kilka godzin. W końcu, pisze Józef Flawiusz, ponad 20 mężczyzn musiało tę bramę zamykać, aby w końcu ochronić świątynię. Dlaczego? Bo ta brama, która się otwarła, to tak naprawdę stwarza niebezpieczeństwo, że do świątyni mogą wtargnąć ci, którzy nie powinni się tam znaleźć i w ten sposób dokonać zanieczyszczenia tej świątyni. I opisuje Józef Flawiusz, że nie wiadomo, dlaczego tak się stało, kto tę bramę otworzył. No właśnie, i opowiada o tym, że przez długi czas poszukiwano Segana, bo tylko on mógł wziąć klucze do tej bramy i zamknąć. Więc przez pryzmat tego wydarzenia, które Józef Flawiusz mówi, autentycznie to się stało, możemy popatrzeć, jak ogromna odpowiedzialność spoczywa na Piotrze i każdym jego następcy. To on ma bronić, aby bramy Kościoła pozostawały zamknięte przed nieprzyjacielem. I zobaczymy jeszcze za chwilkę kolejny wymiar tego, o czym tutaj mówimy, w tym symbolu bramy. Natomiast jeszcze warto zwrócić uwagę, że w żydowskiej tradycji religijnej, w Misznie, czyli w komentarzu do Pięcioksięgu, mamy też mowę o tym momencie, kiedy jesteśmy już po śmierci Chrystusa, po roku 40 nawet, ale przed zburzeniem świątyni jerozolimskiej. Mowa jest o tym, że tuż przed zburzeniem świątyni w 70 roku kapłani wzięli klucze od świątyni, bo wiedzieli, że zbliżają się wojska nieprzyjacielskie i sami nie będą w stanie przypuszczalnie świątyni obronić, więc wyrzucili te klucze do nieba. I teraz mamy dwie tradycje, w Misznie się opowiada o jednym i drugim, to jest jedno i to samo wydarzenie, ale według pierwszej wersji pokazała się ręka Boga, która chwyta te klucze wyrzucone w niebo i wrzuca je do ognia. Przy świątyni jerozolimskiej była Gehenna, gdzie nieustannie płonął ogień, bo to było największe śmietnisko w Jerozolimie, wszystkie nieczystości tam palono. I to odczytano jako zapowiedź, że świątynia przestaje istnieć, skoro klucze zostały wrzucone do ognia. A inny rabin mówi, że pokazała się ręka Boga, zabrała te klucze i te klucze zniknęły. Nie mówi się już o wrzuceniu do ognia, ale po prostu nigdy więcej nie zostały oddane kapłanom, co również miało być zapowiedzią zburzenia świątyni jerozolimskiej. Zwróćmy więc uwagę, jak niezwykle istotny jest ten symbol kluczy do świątyni. I poprosimy o kolejny slajd. No i właśnie, dalej Jezus mówi, Tobie dam klucze królestwa i później cokolwiek zwiążesz na ziemi będzie związane w niebie, co rozwiążesz na ziemi będzie rozwiązane w niebie. Popatrzmy, że na te słowa możemy spojrzeć przez pryzmat przypowieści Jezusa, w której Jezus mówi tak, jak może ktoś wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza najpierw nie zwiąże, a dopiero wtedy dom jego ograbi. Zazwyczaj interpretujemy tę przypowieść w taki sposób, że to tym złym jest szatan, który przychodzi do naszego domu i chce nas okraść. No, to co musi zrobić? Musi najpierw związać gospodarza domu. I bardzo często w komentarzach spotykamy, że tym gospodarzem domu jest Chrystus, on jest mocarzem, a szatan jest słabszy od Chrystusa, więc żeby pokonać Chrystusa, to musiałby go najpierw związać i dopiero wtedy dom jego ograbić. A tymczasem przez pryzmat tego, co Jezus czyni w Cezarei Filipowej, tę przypowieść możemy rozumieć dokładnie odwrotnie. To mocarzem jest szatan. A co Piotr ma? Piotr ma władzę związywania i rozwiązywania. Piotr przez pełnienie swojej posługi w Kościele, to on może wejść do domu mocarza i obezwładnić szatana. Poprzez wszystko to, czyli związać go, poprzez wszystkie te środki zbawienia, które nazywamy sakramentami i których Piotr ma pilnować, żeby był sprawowany w sposób właściwy w Kościele. Poprosimy o kolejny slajd. I popatrzmy, to, że Jezus nadaje Piotrowi prymat, najpierw go zapowiada, a później nadaje. Nadaje go, wiemy, w którym momencie, w Ewangelii Jana pod koniec, to za, jak będziemy tak robić jeden rozdział w roku, to za 20 lat już do tego dojdziemy. w 21 rozdziale czytamy, prawda, kiedy Jezus trzykrotnie mówi do Piotra: pasiowce moje, paś baranki moje, pasiowce moje, nad Jeziorem Galilejskim, i to jest nadanie prymatu. Wcześniej jest zapowiedź właśnie pod Cezareą Filipową, a teraz nadanie. I jednocześnie popatrzmy, jakiego języka Jezus używa, mówiąc o Piotrze. Weźmy sobie fragment Ewangelii Mateusza, żeby spojrzeć na to, co komentujemy w Ewangelii Jana. Jezus mówi o faryzeuszach tak: na katedrze Mojżesza zasiedli uczeni w piśmie i faryzeusze, czyńcie więc, zachowujcie wszystko, co wam polecą, ale uczynków ich nie naśladujcie, no bowiem sami tego nie czynią. Wiążą ciężary wielkie nie do uniesienia. I później Jezus mówi, że oni zamykają Królestwo Boże przed innymi ludźmi. Tak Jezus mówi o przywódcach duchowych, tych, których Izraelici mieli słuchać, faryzeusze. To oni mieli wpływ na największą pobożność, na taką ludową pobożność wszystkich Izraelitów. Popatrzmy, jakie słowa tutaj padają. Na katedrze Mojżesza. My mamy katedrę świętego Piotra. Jak papież się wypowiada uroczyście, to mówimy, że mówi ex cathedra, prawda? Stąd i nasza katedra, tutaj 300 metrów od nas. Stąd właśnie jest ta nazwa, bo katedra to jest dokładnie krzesło w języku greckim, to jest krzesło, na którym zasiada biskup. A jako pierwszym biskupem był oczywiście Piotr. Dalej mówi o duchowych przywódcach, wiążą ciężary wielkie i nie do uniesienia. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Znowu kolejna wskazówka, że Piotr będzie duchowym przywódcą całego Kościoła, który się rodzi. No i wreszcie to trzecie słowo. Zamykacie Królestwo Niebieskie przed ludźmi, mówi Jezus o faryzeuszach. Prawda? Tobie dam klucze Królestwa Niebieskiego. Czyli znowu ta władza zamykania i otwierania. Mamy więc kolejny taki kamyczek do całej układanki prymatu świętego Piotra, gdzie widzimy, że Jezus, nadając mu prymat, ustanawia go duchowym przywódcą całego narodu, właściwie całego Kościoła, który się tworzy. No i biegnijmy dalej. Jakie jeszcze mamy inne argumenty za prymatem Piotra i za sukcesją apostolską? Po pierwsze, właśnie wspomnieliśmy o tym przed chwilą, że ta zmiana imienia Szymon na Piotr jest stała, co jest zupełnym ewenementem. Jedynym wypadkiem, kiedy Szymon po raz drugi zostanie zwany Szymonem, to jest właśnie wspomniany przed chwilą 21 rozdział, czyli nadanie prymatu. Przy zapowiedzi prymatu w Ewangelii Jana Jezus mówi: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas. I żeby dokładnie powiedzieć, że ta zapowiedź się realizuje, to w ostatnim rozdziale Jezus powraca do tego imienia. Szymonie, synu Jana. Dokładnie jak tutaj. Czy miłujesz mnie więcej aniżeli ci? Trzy razy pada to pytanie. Paś owce moje, paś baranki moje, czyli mamy nadanie prymatu. Więc tylko w tym jednym wypadku powraca imię Szymon, a tak cały czas mamy imię Piotr. Po drugie, mamy kilka tak zwanych katalogów apostołów we wszystkich Ewangeliach, czyli wszystkich 12 apostołów, czyli było 12, to się jeszcze przekonamy za tydzień, za miesiąc. Natomiast to jest też niezwykle ciekawe, że zawsze na pierwszym miejscu jest Szymon Piotr, na ostatnim Judasz z wiadomych względów, natomiast w środku wszystkie imiona są w różnej kolejności. Ale popatrzmy, że Szymon zawsze pojawia się na pierwszym miejscu, co znowu świadczy o jego randze w pierwotnym kościele. Tak, później mamy już przy nadaniu prymatu. Paś owce moje i baranki moje, to też niektórzy egzegeci tak to tłumaczą, że Jezus mówił o sobie: ja jestem dobrym pasterzem, znam moje owce, i ma na myśli wszystkich, którzy w Niego wierzą, to są owce. I za pierwszym razem Jezus mówi: paś owce moje, za drugim razem mówi nagle: paś baranki moje. I teraz egzegeci mówią, to zwierzę, baranek, było ofiarowane w świątyni jerozolimskiej, przede wszystkim na święto Paschy, więc to sformułowanie paść baranki moje przede wszystkim odsyła nas do kontekstu świątynnego i to oznacza, że Piotr w szczególny sposób jest zwierzchnikiem duchownych, tych, którzy pełnią służbę w świątyni. No i później za trzecim razem znowu mamy paść owce moje, czyli takie mamy wyszczególnienie. Piotr, czyli każdy jego następca, papież, ma szczególną władzę nad duchownymi oraz nad wszystkimi wierzącymi w Chrystusa. Na kolejnym slajdzie popatrzmy. Jezus przekazuje swoje owce, czyli apostołów i uczniów, pod władzę Piotra, prawda? Paść owce moje, paść baranki moje, bo Jezus wie, za chwilę będzie moment wniebowstąpienia, to już jest po zmartwychwstaniu, gdy następuje nadanie prymatu. Jezus za chwilę wstępuje do nieba. Do tej pory mówił o sobie, ja jestem dobrym pasterzem. To są moje owce, wszyscy, którzy we mnie wierzą. Ale ponieważ ja idę do Ojca, to teraz Ty paś owce moje. Mamy więc sukcesję z Jezusa na Piotra. Piotr zaczyna paść owce, ale po pewnym czasie mija trochę lat, pewnie około 34 po zmartwychwstaniu Chrystusa i w 64 roku Piotr ponosi śmierć męczeńską, więc tuż przed swoją śmiercią Piotr pisze swój list, w którym poprosimy o następny slajd. Popatrzmy, co pisze w pierwszym liście Piotra. Starszych więc, a słowo starszy to presbiter po grecku, więc można to tłumaczyć jako starszych i tak mamy w większości tłumaczeń, ale można też tłumaczyć presbiterzy, czyli kapłani. Starszych proszę, ja również starszy, jako świadek chrystusowych cierpień i tak dalej, paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go i tak dalej. Piotr ma świadomość, za chwilę ja odejdę z tego świata, więc pisze list do kolejnych biskupów i mówi, wy paście teraz stado Boże, bo mnie za chwilę na tej ziemi zabraknie. Czyli mamy jawne przekazanie sukcesji apostolskiej. Chrystus Piotrowi, Piotr kolejnym biskupom. Prawda? I to pisze właśnie tuż niedługo przed swoją śmiercią. I poprosimy kolejny slajd. Tak, mamy tutaj też bardzo ciekawy argument za prymatem Piotra, który był już bardzo znany w pierwotnym chrześcijaństwie tuż po zmartwychwstaniu i wniebowstąpieniu Jezusa. Popatrzmy, że Paweł, który był faryzeuszem po swoim spotkaniu z Chrystusem pod bramami Damaszku, więc to było około roku 36, 6 lat mniej więcej po zmartwychwstaniu Chrystusa. Paweł spotyka tam Chrystusa, przyjmuje chrzest, przez pewien czas pozostaje w Damaszku i po pewnym czasie co robi? Udaje się do Jerozolimy, aby się przedstawić Piotrowi i oddać mu pokłon i powiedzieć, jestem chrześcijaninem. Czyli 6-8 lat po zmartwychwstaniu Chrystusa już mamy pewność, że to Piotr przewodzi Kościołowi. Chociaż jest jeszcze w Jerozolimie, biskupem Jerozolimy jest Jakub, to Paweł idzie do Piotra, żeby się mu zameldować, prawda? I żeby się z nim spotkać, co oznacza, że uznaje zwierzchnictwo Piotra nad sobą. Dalej, Paweł zakłada kościoły w Azji Mniejszej, później także w Grecji. Przypominamy sobie naszą pielgrzymkę do Grecji z sierpnia. Paweł wszędzie chodzi, tam zakłada gminy chrześcijańskie, ale popatrzcie, że te dwa listy Piotra, przed chwilą fragment jednego z nich czytaliśmy, są skierowane do kościołów, które założył Paweł. Gdyby nie było czegoś takiego jak zwierzchnictwo Piotra, czyli papiestwo i sukcesja apostolska, to Paweł miałby prawo przede wszystkim rządzić tymi gminami. A tymczasem to Piotr pisze listy do kościołów założonych przez świętego Pawła. No i wiemy, że nasz główny bohater, który nas tu gromadzi, czyli święty Jan Ewangelista, bo się spotykamy nad jego Ewangelią, umiera pod koniec pierwszego wieku, a być może nawet później, bo jeżeli napisał Apokalipsę on bezpośrednio, to mogła ona powstać około 110 roku naszej ery, czyli żył, popatrzmy, 110 rok jeszcze wtedy żył Jan Ewangelista, a co robią mieszkańcy różnych gmin chrześcijańskich, w których są problemy, żyje apostoł, ostatni z apostołów. A mieszkańcy różnych gmin piszą listy z zapytaniami, jak rozwiązać dany problem do Rzymu i to, kiedy już święty Piotr nie żyje, są jego następcy. Jest Klemens, mamy te pierwsze imiona pierwszych papieży wymienione w pierwszej modlitwie eucharystycznej. Żyje jeszcze jeden z apostołów, a chrześcijanie w rozwiązywaniu problemów zwracają się do następcy świętego Piotra pod koniec pierwszego wieku, co oznacza, że ta sukcesja apostolska i prymat wtedy już bardzo dobrze funkcjonował. I kolejny slajd dotyczy już tego, o czym będziemy mówić dnia 26 maja, a będzie to czwartek. Bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę.